Radio Kielce w rytmie niedzieli.
Od niepamiętnych czasów najważniejszym problemem w życiu człowieka była żywność, a także sposoby jej pozyskiwania. Ludzie pracują przede wszystkim po to, aby zdobywać pożywienie i dopiero po zaspokojeniu tej potrzeby myślą o innych dążeniach i przyjemnościach. Głównym motorem rozwoju ludzkości była walka o zaspokojenie głodu i pragnienia. Czy zadawali sobie Państwo pytanie, jak ludzie odżywiali się na przestrzeni wieków? Jeżeli nie, to my je zadajemy dziś w naszej niedzielnej dopołudniowej audycji, a jak brzmi odpowiedź na to pytanie, dowiemy się już za chwilę. Połączymy się z doktorem Bartłomiejem Kotowskim, który jest antropologiem i powie, jak to wyglądało w pierwotnych czasach, a jak wygląda dzisiaj. W międzyczasie mogą Państwo także do nas dzwonić, mówić o swoich przyzwyczajeniach, nawykach żywieniowych, skutecznych dietach oraz pokarmach, które spożywali Państwo we wczesnym dzieciństwie. 41 200 20 20. Powiem Państwu, że tak podglądam Michała, jak sobie podjada cały czas jakieś ciasteczka, gotowe ciasteczka ze sklepu, i to się nazywa komfort życia w XXI wieku. Idziemy do sklepu, kupujemy ciasteczka w takim smaku, jakim nam najbardziej odpowiada, odpakowujemy i możemy sobie podjadać się chociażby podczas takiego dyżuru. A co miał powiedzieć człowiek pierwotny, który był zbieraczem pożywienia, żywił się korzonkami, jagodami, ziołami, a także owocami dziko rosnących drzew i krzewów. Zjadał również, uwaga, szarańcze i inne owady, ślimaki, mięczaki oraz jaja dzikich ptaków i gadów. Wszystkie te pokarmy spożywał na surowo, ponieważ po prostu nie znano wówczas ognia, a około 3 milionów lat temu ludzie zaczęli chwytać drobną zwierzynę i to zapoczątkowało okres polowań. No i troszkę zmieniło także sposób odżywiania się ludzi pierwotnych. Potem już pojawił się ogień, no i komfort, można powiedzieć. Razem z nami dr Bartłomiej Kotowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, antropolog. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Bardzo miło mi być z wami dzisiaj.
Cieszymy się ogromnie. Po śniadaniu, rozumiem pan już.
Po śniadaniu, mało tego, panie redaktor, po kawie. Nie wiem, czy pani też.
Tak, tak.
A właśnie, bo ja po kawie po warszawsku.
Kawa po warszawsku, nie wiem, co to za kawa.
A właśnie, no i tutaj jest już cała nasza historia się otwiera, bo jeżeli jestem w Rosji i robię sobie kawę po warszawsku, to znaczy, że to jest kawa czarna z plasterkiem cytryny. Ale jeżeli jestem w Gruzji, to ta kawa po warszawsku oznacza kawę czarną z koglem moglem.
O, to piłam kawę czarną z koglem moglem, przepyszna. Natomiast przyznam się panu, że czytałam kiedyś, że kawa z plasterkiem cytryny jest bardzo dobra na drugi dzień po imprezie.
Trzeba będzie wypróbować, panie redaktorze.
Rozumiem, że pan nie po imprezie, panie doktorze, nie, ale po prostu kawę po warszawsku. No dobrze, no to do rzeczy w takim razie, spojrzeniem antropologa, naukowca. Jak to wyglądało od tych czasów, kiedy człowiek wygrzebywał jakieś korzonki i jadł nieprzyprawione solą, pieprzem i innymi przyprawami, ani nic nieugotowanego, do czasów współczesnych?
A no właśnie, bo kiedyś ludzie polowali na jedzenie, czyli jedli to, co było blisko, to, co mogli zdobyć. I tutaj mi przypomina się od razu taki zwyczaj etiopski, kiedy serwowane dania są serwowane dla gości na jednym talerzu i możemy z nich jeść tylko to, co jest najbliżej nas. W złym guście, w złym tonie jest sięganie na drugi koniec talerza. Ale to,
i teraz ja muszę panu tutaj wejść w słowo, poprosić pana, żeby pan nie musiał sięgać na drugi koniec stołu, ale przemieścił się troszkę, bo jakość połączenia jest nie najlepsza. Być może...
Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej.
Teraz jest fantastycznie. Czyli jesteśmy w punkcie, w którym pan mówi, że jadano z jednej miski, tak?
Zjadano z jednej miski. I to, co jest najbliżej nas. Nie można było sięgać na drugi koniec stołu. Ale to, o czym pani redaktor wspomniała, no bo dla naszego obszaru kulturowego na przykład jedzenie karaluchów nie jest popularne, ale w Azji jak najbardziej. Jemy skorpiony też na przykład. W Korei przysmakiem jest balut, czyli jajko kaczki z zarodkiem. W Peru świnki morskie, tak, jako danie narodowe. Dosyć problematyczne, ale jedzenie kotów i psów w Azji, tak, też z takim zjawiskiem mamy do czynienia. Albo powiedzieć przewrotnie, bigos jako metaforę, albo bardziej metonima polskiej kuchni, prawda? Albo na przykład siadło mleko czy ogórek kiszony, który dla wielu jest egzotyczny i nie do przyjęcia. No wszędzie jest inaczej, wszędzie jest ciekawie. Możemy powiedzieć, że to kraj, to obyczaj. Dlatego myślę, że powinniśmy też zadać sobie pytanie takie, że o ile istotne jest to, co jemy, a może bardziej to, czego my nie jemy, tak? No bo zasady jedzenia też, czy spożywania posiłków w różnych krajach są inne, różnią się między sobą, a jedzenie odgrywało i odgrywa do dzisiaj bardzo dużą rolę, na przykład podczas rytuałów, na przykład ukraiński chleb, korowaj mogą wypiekać tylko kobiety. My witamy po prapolsku chlebem i solą, prawda? Częstujemy naszych gości, czy przyjmujemy, czym chata bogata. Albo na przykład chałka na szabat, tak, która musi być, jest punktem obowiązkowym. No, w wyobrażeniach ludowych zwracano się często z prośbą o modlitwę za duszę zmarłych, ofiarując w zamian pieczywo obrzędowe. I z tym jedzeniem wykorzystywanym podczas obrzędów możemy też mówić podczas rytuałów przejścia, takich jak narodziny, ślub, pogrzeb. No, w polskim obszarze kulturowym uważano, że na scypie, tak, praktykowano. Tutaj ważną rolę odgrywał chleb i wódka. Tą wódką nalewano kilka kropli do duszy zmarłego, a chlebem częstowano gości. Zresztą podobny zwyczaj jest w obszarze śródziemnomorskim, tylko tutaj już mówimy po prostu o winie. No ale to znamy z naszego podwórka. Natomiast w Azji praktykowany był tak zwany pogrzeb powietrzny, czyli ciałem zmarłego karmiono dzikie, drapieżne zwierzęta. W Afryce niegdyś praktykowano też zjadanie ciała zmarłego. Plemię Janomami, mieszkający na styku Brazylii i Wenezueli, praktykuje gotowanie z popiołów zmarłego zupy zbożowej, którą następnie spożywają. No, wierzą, że dzięki temu spożyciu tej zupy pozostałości po ukochanej osobie, jej duch dalej będą istniały wśród tych osób, które żyją. Tutaj za chwilę pani dietetyk pewnie nasza złapie się za głowę, ale w Mauretanii praktykowane są, czy istnieją specjalne fermy dla kobiet. A co to znaczy? No w Mauretanii ideałem piękna kobiety jest, no, powiedziałbym rubensowskie kształty, żeby nikogo nie obrazić, ale na te fermy oddaje się dziewczęta, które są odpowiednio karmione. A co to znaczy, że one są odpowiednio karmione? To znaczy, że kaloryczność posiłków dziennie wynosi 16 tysięcy kalorii. W Indonezji z kolei podczas walk kogutów przegrany kogut w walce zostaje zjadany przez zwycięzcę, a to jest z kolei taka metafora, która symbolizuje upokorzenie, zniesławienie dla przegranego, tak? Gdyż kogut w tej kulturze odzwierciedla męstwo i siłę. W Hiszpanii daleko nie szukamy. La tomatina, tak? Czyli zwyczaj rzucania się pomidorami. No ale drodzy Państwo, na przykład w Turcji to już nie samo jedzenie, ale to, co się dzieje przed posiłkiem i po posiłku, czyli takie rytualne obmywanie rąk cytrynową wodą kolońską, która jest praktykowane. W Gruzji z kolei nie powinniśmy sączyć wina. No Gruzja winem stoi na przykład, tak? Ale musimy czekać na wygłoszenie toastu przez gospodarza, czyli tamada się ta osoba nazywa. Te toasty są wygłaszane podczas supry, czyli takiej tradycyjnej gruzińskiej uczty, która rządzi się też swoimi rytuałami. Te toasty mają też swoją hierarchię, wygłaszane są najpierw za Boga, potem za pokój, za powód spotkania i za poszczególnych gości. Może się zdarzyć też, że w Gruzji zostaniemy poczęstowani winem ze specjalnego rogu, który jest charakterystyczny dla tego regionu. Na Bliskim Wschodzie z kolei nie powinniśmy dotykać jedzenia lewą ręką. No jest ona uważana po prostu za
nieczystą,
dokładnie, ale w Indiach mało tego jeszcze, nawet tą lewą ręką nie powinniśmy dotykać talerza, nie mówiąc już o samym jedzeniu. W Japonii wszyscy wiemy, sushi, body sushi, tak bardzo popularne przecież, używamy pałeczek, tak, ale tych pałeczek nie powinniśmy wbijać pionowo w ryż. To jest wyrazem śmierci bliskiej osoby, praktykowane jest też podczas stypy. No i taki brytyjska herbaciana etykieta, ale okazuje się, że herbata nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w Kazachstanie. I co tu jest ciekawego? Możemy jako goście zostać poczęstowani przez gospodarza połową szklanki herbaty. To nie oznacza jakiejś biedy czy oszczędności, nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie, oznacza, że gospodarz chce, abyśmy z nim zostali dłużej, chce z nami spędzić więcej czasu. No i też możemy powiedzieć sobie tutaj, jeżeli chodzi o praktyki kulturowe dotyczące spożywania posiłków, no są one różne w różnych częściach świata. No i wydawałoby się nam, że na przykład poproszenie o przyprawy może być w dobrym tonie, czy może być w złym tonie. No mówi się, że we Włoszech poproszenie o dodatkowy ster na przykład uważane jest za niegrzeczność. Natomiast w Portugalii nie powinno się w ogóle prosić o przyprawę, czyli sól, pieprz. No dlaczego? No możemy tym sprawić komuś po prostu przykrość, tak, podważyć autorytet kucharza. I to, co powiedzieliśmy na początku, że kiedyś polowaliśmy na jedzenie, to jak popatrzymy na nasz współczesny świat, to i to, co się dzieje w marketach przed świętami albo przed długim weekendem, albo w momencie otworzenia promocji, no to czy my możemy, pani redaktor, to nazwać inaczej niż polowanie?
Nie, nie ma innego określenia, to jest polowanie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę arcyciekawą opowieść i podróż po świecie kulinarnym przez cały świat. No i tak się cieszę po tej podróży, jednak mieszkam w Polsce i nie muszę tych wszystkich rzeczy zjadać, bo miałabym duży kłopot, ale nauka taka płynie z tej pana opowieści, że wybierając się w jakiś region świata, warto trochę poczytać, przygotować się, żeby nie popełnić jakiejś gafy i by wszyscy zgromadzeni w danym miejscu byli zadowoleni, nikt nie czuł się obrażony, bo to rzeczywiście daje taki komfort wtedy, kiedy wiemy, jak się zachować w danej sytuacji, w danym kraju.
Ja myślę, że tutaj ważna jest też taka dystrybucja szacunku, prawda? Czyli zrozumienie tego innego.
To bardzo ważne. Pięknie dziękuję. Dr Bartłomiej Kotowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, antropolog. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.